Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, ujrzawszy się uwięzionym w klatce stojącej na wozie, rzekł: Siła poważnych ksiąg o rycerzach błędnych czytałem, a liści nie zdarzyło mi się nigdy przeczytać, usłyszeć lub ujrzeć, aby rycerzów zaczarowanych uprowadzano tym kształtem, wioząc ich z powolnością przystojną tym gnuśnym i leniwym bydlętom. Zawsze to w zwyczaju leżało, że ich z niezwykłą szybkością porywano w powietrze, otoczonych chmurą szarą albo mgłą gęstą, często na wozie ognistym, na hipogryfie lub innym podobnym skrzydlatym straszydle. Mnie tymczasem, na Boga żywego, wiodą przecie na wozie przez woły ciągnionym, co mnie taką napawa kontuzją, że sam już nie wiem, co mam myśleć. Może być wszelako, że rycerstwo błędne i zaczarowania naszych czasów odstrychnęły się już od drogi, którą w wiekach ubiegłych kroczyły. A może też, jako że jestem nowym bohaterem i pierwszym, który odrodził rycerskiego rzemiosła ćwiczenie, wynaleziono wobec mnie inną modłę zaczarowań i nowy sposób uprowadzania rycerzy błędnych. Jak ci się zdaje, synku mój Sancho? Nie wiem, co mi się ma wydawać, odparł Sancho, gdyż nie czytałem tylu pism błędnych, co wasza miłość. Ale mimo to ośmielam się twierdzić, nawet klnę się na duszę moją, że te zmory i widziadła, co nas otaczają, nie są całkiem katolickie. Katolickie? Ojcze mój na niebiosach, zawołał Don Kichot. Jakoż katolickimi być mogą, skoro są bisami, demonami, co na siebie urojone kształty wzięli, by tę psotę uczynić i mnie w ten smutny stan wprawić. Jeśli upewnić się pragniesz, dotknij się ich i pomacaj. A obaczysz, że nie z ciała zlotnej mgły się składają, gdyż na pozór są tylko stworzone. Doprawdy, wasza miłość, odparł Sancho, już ich obmacałem. Ten diabeł, co się tu tak uwija, ma tęgie lędźwie i przymioty, odmienne od tych, co, jak powiadają, diabłom przystoją. Słyszałem, że bisów czuć siarką i innymi smrodami, ten zaś tak silnie ambrą wonieje, iż w nosie kręci o pół mili. Sancho mówił to o Don Ferdynandzie, który znacznym panem będąc tymi pachnidłami woniał. Nie dziw się, przyjacielu Sancho, odparł Don Kichot, gdyż musisz wiedzieć, że czarci siła mogą. Chociaż i odory wloką ze sobą, sami przez się nie pachną, gdyż są duchami. Jeżeli zaś już jakąś woń wydzielają, tedy musi to być smród gnilny i fetor cuchnący. Przyczyną tego jest, że gdziekolwiek się znajdują, piekło jest wraz z nimi, tak iż żadnej folgi w swych mękach czuć nie mogą. Wonność jest rzeczą miłą i zmysły delektującą. Nie może przeto być ją wydzielać mogli. Jeśli ci się wydaje, że ten demon ambrą wonieje, tedy albo ty się mylisz, albo też on cię zwodzi, nie chcąc, by był przez ciebie za diabła uznany. Podczas tego dyskursu między panem a sługą, Don Ferdynand i Cardenio, obawiając się, by Sancho nie odkrył ich fortelu i ułożenia, czego nie bez racji strachać się mogli, postanowili odjazd przyspieszyć. Odwoławszy oberżystę na stronę, kazali mu osiodłać Rosynanta i okulbaczyć osła Sanczy, co gospodarz z wielką żwawością uczynił. Tymczasem pleban ugodził się z łucznikami, którzy za dzienną płacę podjęli się odprowadzić Don Kichota do jego wsi. Cardenio przytwierdził do łęku rosynantowego siodła z jednej strony tarczę, z drugiej miedniczkę. Później niemymi znakami rozkazał Sanczy dosiąść osła i wziąć za uzdę Rosynanta. Dwaj strażnicy z muszkietami w rękach stanęli obok wozu z klatką. Zanim wóz ruszył z miejsca, wyszły z oberży gospodyni, jej córka i Maritornes, aby się pożegnać z Don Kichotem. Udawały, że płaczą, srodze jego nieszczęściem zasmucone. — Nie płaczcie, szlachetne damy! — rzekł Don Kichot. — Takie nieszczęścia zawsze ścigają tych, co jak ja rycerską profesję sprawują. Gdyby mi się nie zdarzyły, nie mógłbym się poczytywać za sławnego rycerza błędnego. Rycerzy, którzy zbytnim rozgłosem i sławą się nie cieszą, nigdy podobne nie spotykają trafunki. Zaprawdę, nikt o nich na świecie nie wie. Jest to tylko uczestnictwo sławnych wojowników, których cnota i dzielność, zazdrość brzydką budzą w sercach innych rycerzy i książąt, tak iż próbują oni nikczemnymi sposobami do zguby ich przywieść. Mimo to cnota z przyrodzenia swego tak jest potężna, że nie obawiając się czarnoksięstwa, które Zoroaster wynalazł, odnosi zwycięstwa we wszystkich potrzebach i taki blask na świecie rozlewa, jak słońce jaśniejące na niebiosach. Wybaczcie mi, piękne damy, jeśli przez brak uwagi jakiejkolwiek wam przyczyniłem przykrość, gdyż jeszcze mi się to nie zdarzyło, abym miał to komuś uczynić umyślnie. I proście Boga, aby mnie rychło wybawił z tej niewoli, w którą mnie zły i zawistny czarnoksiężnik wtrącił. Niewygasłą pamięć zachowam o tych łaskach i uprzejmościach, jakimiście mnie w tym zamku uraczyły, by się za nie odwdzięczyć, tak jak na to zasługują. Gdy damy zamkowe tak dyskursem się z Don Quixotem zabawiały, Balwierz i pleban odbierali pożegnanie od Don Ferdynanda, jego towarzyszy, kapitana, audytora, a również od uszczęśliwionych swoich losem białogłów, zwłaszcza Lucindy i Doroty. Uściskali się serdecznie i postanowili, że będą się wzajemnie o swych losach powiadamiać. Don Ferdynand objaśnił plebanowi, gdzie ma do niego pisać i upewnił się, że nic mu milsze nie będzie od nowin o dalszych dziejach Don Quixota. Wzajem przyrzekł donosić o wszystkim, co plebana obchodzić może, a więc o swoim małżeństwie, chrzcie Zorajdy, o powrocie Doroty do domu i o dalszych Don Ludwika losach. Pleban obwiązał się wszystkie zlecenia pilnie wypełnić. Znowu się mile uściskali i nowych grzeczności zapewnienia sobie złożyli. Gospodarz zbliżył się do plebana i podał mu papiery jakoweś, mówiąc, że je znalazł za obiciem kuferka, gdzie się zawierała także opowieść o natrętnym ciekawcu. I że pleban zatrzymać je może, gdyż ich właściciel ani chyby już te strony nie wróci. Zaś jemu, oberżyście, nic po nich, jakoż sztuka czytania jest mu obca. Pleban dziękował mu, zaś otworzywszy rękopismo, obaczył zaraz na pierwszej stronie napis opowieść o Rinconete i Cortadillo, z czego wniósł, że musi to być historia przednia na wzór opowieści o natrętnym ciekawcu. Domyślił się, że obie te historie przez jednego i tego samego autora napisane zostały. Schował zatem rękopismo z tą myślą, by je przeczytać, gdy mu wolny czas na to pozwoli. Pleban i Balwierz wsiedli na muły, maski na twarz nałożyli, by nie być od razu poznanymi przez Don Quixota, i podążyli za wozem w tym porządku. Na przodku jechał wóz. Powożony przez swego pana, po bokach wozu szli zbiży świętej Hermandady z muszkietami w rękach. Później jechał na ośle Sancho Panza, trzymając za uzdę Rosynanta, zaś na końcu wlekli się na mułach, stosując się do powolnego kroku wołów, Balwierz i pleban, z zasłoniętymi obliczami i postawami wielce godnymi. Don Quixote tkwił w klatce z związanymi rękoma. Nogi swobodnie wyciągnął, o tarcice plecami się oparł i siedział z tak dziwnym spokojem i niewzruszeniem, że snadnie by go za posąg z kamienia wziąć było można. Jadąc tak, noga za nogą, dwie mile przebyli, aż stanęli na dolinie, która woźnicy bardzo do popasu wołów odpowiednia się zdała. Gdy o tym wspomniał, rzekł mu Balwierz, iż trzeba trochę dalej ujechać, gdyż za pobliską wzgórza pochyłością znajduje się, jak mu wiadomo, dolina bardziej żyzna i większe trawy bogata niż ta, na której zastanowić się chcieli. Przychylili się do życzenia Balwierza i dalej w drogę ruszyli. Nagle pleban, odwróciwszy głowę, ujrzał, że ich tropy zdąża siedmiu jezdnych, bogato przybranych. Jezdni ci wkrótce do ich pocztu się zbliżyli, gdyż nie posuwali się naprzód leniwym i spokojnym krokiem wołów. Siedząc na kanonicznych mułach, jechali żwawo z tą myślą, by jak najprędzej móc w czasu zażyć w pobliskiej oberży, o jedną milę od tego miejsca oddalonej. Ci, co tak pospieszali, złączyli się z maruderami i pozdrowili ich uprzejmie. Jeden z tych przejeżdżających, który mówiąc pokrótce był kanonikiem z Toledo i panem towarzyszących mu sług, ujrzawszy ten dziwaczny orszak złożony z wozów, łuczników, Sanchy, Rosynanta, Balwierza i plebana, a także i Don Quixota uwięzionego w klatce, nie mógł się wstrzymać, aby nie zapytać, co ma znaczyć, że uwożą tego człeka tak dziwnym sposobem, aczkolwiek domyślał się, wnosząc ze zbroi i oznak zbirów, że musi to być jakiś łotrzyk niebezpieczny i zbójca, którego ukaranie do świętej Hermandady należy. Jeden ze strażników, do którego się kanonik z zapytaniem zwrócił, odparł: niechaj ten kawaler sam odpowie waszej miłości, dlaczego w tak nieobyczajny sposób podróżuje, gdyż nam nic nie jest wiadome. Don Quixote, usłyszawszy ten dyskurs, rzekł: panowie rycerze, powiedzcie mi, czy przypadkiem w rzeczach rycerstwa błędnego biegli nie jesteście? Jeżeli tak, opowiem wam o nieszczęściach moich, jeżeli nie, nie będę się po próżnicy trudził ich opowiadaniem. Balwierz i pleban, ujrzawszy, że jezdni rozmawiają z Don Quixotem, przybiegli co tchu, obawiając się, aby ich ułożenie odkryte nie zostało. Kanonik odparł na słowa Don Quixota: prawdę mówiąc, mój bracie, więcej ja znam ksiąg rycerskich, niżli Sumulos Viapilando. Jeżeli tylko o to wam chodzi, wtedy możecie mnie śmiało o wszystkim powiadomić. Bogu najwyższemu chwała, rzekł Don Kichot. Skoro tak jest, tedy dowiedzcie się, panie rycerzu, żem jest zaczarowany w tej klatce przez zawiść i zdradę złośliwych czarnoksiężników. Cnota jest bardziej prześladowana przez złych niż miłowana przez dobrych. Jestem rycerzem błędnym, ale nie z tych, których sława zaniedbała, nie chcąc ich imion unieśmiertelnić na wieki. Jedno z tych, którzy mimo szkaradnej zawiści wbrew wszystkim magom perskim, braminom indyjskim, szarlatanom etiopskim zapiszą imiona swoje w świątyni nieśmiertelności, aby służyły one za przykład i wzór dla przyszłych wieków, tak by rycerze błędni szli ich śladami i wierzchołka sławy wojennej dostąpić mogli.
Prawdę mówi pan Don Kichot zmanczy, rzekł pleban, gdyż znajduje się na tym wozie zaczarowany, nie dla swych win i grzechów, ale przez złą intencję tych, którym cnota śmierdzi, a dzielność gniewem napawa.
Ten ci jest rycerz posępnego oblicza, zapewne o nim nieraz wielmożny panie słyszeć musieliście, którego bohaterskie przewagi i wielkie czyny zapisane są na twardych brązach i marmurach wiecznotrwałych, chocia inwidia się wysila, aby blask ich zaćmić, zaś złośliwość natęża, by je niepamięcią pokryć. Gdy kanonik usłyszał, jakim kształtem przemawia zarówno uwięziony, jak i na wolności będący, o mało się ze zdumienia znakiem krzyża świętego nie przeżegnał, nie mogąc pojąć, co się tu dzieje. Niemniej byli też zadziwieni jezdni z jego orszaku. Wtem Sancho, który się zbliżył, aby się dyskursowi ich przysłuchać, rzekł dla objaśnienia sprawy.
Owóż panowie, czy wam to przypadnie do smaku, czy nie? Dowiedzcie się, że pan Don Kichot jest równie zaczarowany, jak moja macierz. Zachował swój umysł nienadwyrężony, je i pije i wszystkie przyrodzone potrzeby odbywa, jak inni ludzie. Jako to zresztą jeszcze i wczoraj czynił, nim go do klatki zamkniono. Skoro jest tak, a nie inaczej, jakże tedy o zaczarowaniu mówić można? Słyszałem, że zaczarowani nie jedzą, nie śpią, podczas gdy pan mój, gdyby mu tylko mówić pozwolono, 30 jurystów by przegadał. Później, obróciwszy się do plebana, ciągnął dalej.
A, mości książę, ach, wasza wielebność! Zaliście mniemali, ojcze duchowny, że was nie poznam? Sądziliście, że nie odgadnę, dokąd to te nowe zaczarowania zmierzają? Wiedzcie zatem, że was poznaję, chociaż sobie twarz przysłaniacie. Wiedzcie także, że wiadomy jestem matactwa, które tak udatnie prowadzicie. Gdzie panuje zawiść, tam cnota królować nie może. Gdzie skąpstwo przemaga, tam na hojność miejsca nie masz. Kaduk to całe spotkanie nadał. Gdyby nie wasza rewerencja, pan mój już dawno by księżniczkę Miko nikomu w stado pojął, ja zaś już bym był księciem. Czego zresztą najmniej spodziewać się mogę po łaskawości mego pana rycerza posępnego oblicza i znaczności moich zasług. Widzę, że prawdą jest, co się pospolicie mówi. Koło fortuny szybciej się obraca niż młyński kamień. Ci, co byli wczoraj na wierzchu, dzisiaj srodze są poniżeni. Boleje jeno nad żoną i dziadkami mymi. Mogły się były spodziewać, że ojciec ich wejdzie do domu już jako gubernator, czy wicekról jakiejś wyspy albo królestwa. Tymczasem ujrzą go jako masztalerza. Wszystko to mówię waszej wielebności jeno dlatego, gdyż chcę, aby was sumienie tknęło za to niegodne obejście się z moim panem. Zważcie, wasza wielebność, aby Bóg na tamtym świecie nie zażądał od was ścisłego rachunku za to niegodne mego pana uwięzienie i nie obarczył was winą za to, że dobrodziejstwa, które pan mój, Don Kichot, mógłby był pod ten czas światu wyświadczyć, z przyczyny tego zamknięcia uchybione zostały.
Owóż tego tylko brak! Rzekł w tym miejscu Balwierz. Jako widzę i ty, Sancho, należysz do bractwa swego pana.
Na mą duszę powinieneś obok niego tkwić w klatce i takiemuż jak on podlegać zaczarowaniu, za to, że już chimery rycerstwa błędnego do ciebie przylgnęły. W złej godzinie stałeś się ciężarny obietnicami swego pana i w złej godzinie ta upragniona wyspa do łba ci wlazła.
Nie jestem w ciąży od nikogo, odparł Sancho. Nikt mi bandziocha nie nabije, nawet sam król tego nie sprawi. Jestem ubogi, ale prawy chrześcijanin, który nikomu nic winien nie jest. Jeśli wyspy pragnę, to inni gorszych i większych rzeczy żądają. Ludzie są dziećmi czynów swoich. Jeśli człowiek nie tylko wielkorządcą wyspy, ale i papieżem stać się może, za cóż bym ja na ten urząd wysadzić się nie mógł? Zwłaszcza, że mój pan tyle wysp zdobędzie, że i zabraknie tych, którym by się je rozdać godziło. Baczcie, wasza miłość, panie goli brodo, na słowa, jak mówicie. Brody strzyć i golić to jeszcze nie wszystko, zaś między Piotrem a Piotrem pewna różność zachodzi. Mówię to, jako że wszyscy się znamy, a ja się na dudka wystrychnąć nie dam. Co się szaleństwa mego pana tyczy, to Bóg zna całą prawdę. Dosyć na tym, lepiej tego omamienia już nie tykajmy.
Balwierz nie chciał nic odpowiedzieć. Sam czy ze strachu, aby ten w prostactwie i głupocie swojej nie wygadał tego, co oni obaj z plebanem utaić chcieli. Pleban, w tej samej zostając obawie, poprosił kanonika, aby nieco naprzód się wysforował, a wówczas będzie mu mógł wyjawić tajemnicę klatki, przydając jeszcze siła rzeczy uciesznych wielce. Kanonik ruszył przodem w otoczeniu sług swoich i wysłuchał, co mu pleban opowiedział o kondycji, życiu, obyczajach i szaleństwach Don Quixota. Wyjaśnił mu takoż, jaka była przyczyna i początek tego wariactwa i opowiedział o jego przygodach pokrótce, aż do uwięzienia go w klatce. Nadmienił przy tym, że ich zamysłem jest odprowadzić go do wsi rodzimej, aby tam doświadczyć, czy szaleństwo jego do uleczenia jest zdolne. Kanonik i jego słudzy zadziwili się, usłyszawszy dziwną historię Don Quixota. Gdy pleban opowieść swoją zakończył, kanonik rzekł: Zaprawdę, mości księża, znajduję, że tak zwane księgi rycerskie bardzo szkodliwą są dla Rzeczpospolitej. Próżną i fałszywą, pobudzany ciekawością, przeczytałem początek. Prawie wszystkich, które dotychczas wydrukowane zostały, aliście nigdy ku temu przyjść nie mogłem, aby je do końca zgłębić. Zdawa mi się, że wszystkie księgi, jedne mniej, drugie więcej, te same rzeczy zawierają. W tej nie ma więcej niż w tamtej, ta nie więcej od tamtej warta. Według mego rozumienia ten rodzaj pisania pod bajki milezyjskimi zwane podpada. Są to głupie bajendy dla uciechy, a nie dla pożytku ludzkiego wynalezione. Całkiem przeciwnie do apologów, które wraz zabawiają i pouczają. A chociaż głównym celem podobnych ksiąg jest rozśmieszać, sam nie wiem, jak to uskuteczniać mogą, będąc napełnione ambajami, banialukami okrutnymi. Rozkosz, jaką umysł odnosi, winna płynąć z pięknej harmonii, które tkwią w rzeczach świata tego. I na widok duszy się podają, za się brzydota, zamieszanie i nierząd żadnej przyjemności sprawiać nie mogą. W samej rzeczy, jakaż piękność być może, albo jakie przyrównanie części do całości, czy też całości do części, w księdze bajend, w której 17-letni otrok jednym potężnym szabli uderzeniem rozpoławia olbrzyma, tak wielkiego jak wieża, jakby to nie był wielkolud, a jeno głowa cukru. Co za przyjemność odnosimy, gdy nam malują wojnę, oznajmiwszy wprzód, że po stronie nieprzyjacielskiej milion żołnierzy się potyka. Bohater opowieści wychodzi im na spotkanie, zaś my, nieboracy, radzi, nie radzi, wierzyć musimy, że odnosi on zwycięstwo dzięki męstwu niezłomnego swego ramienia. A cóż mam rzec o tych królowych czy cesarzowych dziedzicznych, które rycerzom błędnym zaraz na pierwszym spojrzeniu w ramiona się rzucają? Chyba tylko ciemny, gruby i prostacki umysł może się cieszyć, czytając, że wielka wieża, w której mnóstwo rycerzy zapartych siedzi, żegluje po szerokim morzu niby statek pomyślnymi pchany wiatrami. Dzisiejsza noc zastaje ją u brzegów Lombardii. Jutro już ją świt wita w krajach księdza Juana Indyjskiego, albo też w innych, których Ptolemeusz nigdy nie odkrywał, ani Marco Polo jako żywo nigdy nie widział. Jeśli mi powiedzą, że ci, co podobne księgi składają, z umysłu wszystko zmyślają i że nie są przeto obligowani prawdy wiernie się trzymać i ni na źdźbło jej chybiać, tedy im odpowiem, że zmyślenie wtedy tylko jest lube, gdy się do prawdy zbliża, a przynajmniej jej pozory w sobie zawiera. Zmyślone opowieści winny się na wszym zgadzać z pojęciem tego, kto je czyta. Niech tedy takim kształtem pisane będą, aby rzeczy niepodobne wydawały się możliwymi, zaś rzeczy trudne i zawiłe łatwiejszymi. Niech zdumione umysły w ciekawości utrzymają, wzruszając, bawiąc, zachwycając i tyleż uciechy, co i zadziwienia sprawiając. Wszystkich tych rzeczy nie osiągnie ten, co się będzie oddalał od prawdy podobieństwa i od naśladowania natury, na czym się zasadza prawdziwa pisania sztuka. Nie miałem jeszcze takiej księgi rycerskiej w rękach, która by część bajendy w taką jedną całość sprzęgła i spoiła, by środek z początkiem się zgadzał, a początek końcowi nie bruździł. Przeciwnie, piśmidła te z tylu części osobnych się składają, że jak się wydaje, bardziej są one do jakichś cudotwórców czy monstrów podobne, nieźli do prawdziwej istności kształtu. Twarde i chropowate są w stylu, w trafunkach i przydarzeniach do wiary niepodobne, w opisach miłosnych pełne laskiwi, głupie w dyskursach, w dwornościach niezbyt i natrętne, w wystawianiu bitew przydługiej nudne, w historii podróży niezdarne, jednym słowem dalekie od udatnej i rozumnej sztuki, a przeto zasługujące by je jako nieużyteczne społeczności z Rzeczypospolitej wygnano. Pleban wysłuchał tych słów z wielką pilnością. Kanonik zdał mu się człowiekiem bystrego rozumu i słusznego pojęcia.
Rzekł mu, że jednego jest z nim mniemania i że nienawidząc z duszy i z serca ksiąg rycerskich, kazał całe mnóstwo tych pism do Don Quixota należących w ogień wrzucić. Nadmienił mu także o sądzie, jaki nad nim złożył, o tych, które nas to skazał i tych, co je oszczędził. Niemało naśmiał się z tego kanonik, który rzekł, iż mimo nagany tym księgom uczynionej, krztynę dobrego przecie w nich znaleźć można. Na tej osnowie talent prawdziwie piękny rzeczy uprząść może. Szerokie i przestronne, zostawiając pole, po którym pióro swobodnie buja, opisując nawałności morskie, bitwy, potyczki, spotkania, wystawiając dzielnego dowódcę z wszelkimi przymiotami uprzynależnymi, tak, aby był zabiegliwy w uprzedzaniu forteli i zamysłów nieprzyjacielskich. Wymowny w zagrzewaniu żołnierzy, roztropny w radzie, żwawy i pochopny w uskutecznianiu zamysłów swoich, dzielny w napaści, jako też i w obronie, malując raz smutne i ubolewania godne zdarzenia, to znów wesołą i niespodziewaną przygodę, tu piękną, szlachetną, dostojną i rozumną damę, tam znów dwornego i mężnego chrześcijańskiego rycerza. Dalej znów niezbytego i zadufanego w sobie prostaka, albo też grzecznego i dzielnego książęcia, opowiadając o wierności i poczciwości wasali lub wielkości i hojności królów. Ksiąg tych składacz ma sposobność wydać się tu astrologiem, to gwiaździarzem znamienitym, to biegłym w sprawach państwowych statystą, a to znów w magii praktykiem zawołanym. Może malować chytrość Ulisesa, litość Eneasza, dzielność Achilla, nieszczęścia Hektora, hojność Aleksandra, zdradliwość Sinona, przyjaźń Euriala, cnotę Cezara, łagodność i szczerość Trajany z Opira, wierność i roztropność Katona. Mówiąc pokrótce, wszystkie przymioty wysokie, które człowieka znamienitego rodu doskonałym czynią, albo nimi jednego człowieka uraczając, albo też na różnych ludzi je rozdzielając. Jeśli to wszystko miłym i niezwykłanym stylem opisze i umiejętnością swoją do prawdy pozoru się zbliży, dzieło jego będzie podobne do tkaniny z różnych drogocennych złożonej wątków, a w piękności swej niezrównanej i doskonałości osiągnie cel, do jakiego pisma tego rodzaju zmierzać mogą, to jest. Będzie uczyć i zabawiać pospołu, jak o tym już mówiłem. Rodzaj tych pism, nieściśnionym będąc, daje autorowi sposobność okazania się epicznym, lirycznym, tragicznym lub krotochwilnym i dobycia na jaśnie wszystkich zalet w wyśmienitych i słusznych regułach poezji i retoryki się zamykających. Epika przecie równie wierszem, jak i prozą może być oddana.
Czyta Reda Haddad.